Jak ja kocham być w miejscu, gdzie uwielbiają mojego Pana. To jest tak niesamowite. O, pozwólcie, że się zainstaluję, a w międzyczasie opowiem wam, co dzieje się u nas w Prudniku. Bo wielu ludzi myśli, no był Kościół i znikł Kościół, co się dzieje? Ale chcę wam powiedzieć, że w zeszłym roku Bóg powiedział do nas takie trudne słowo, pokazując nam, że jesteśmy ludźmi, którzy chodzą, są pełni siebie. Jest w nas wiele rzeczy, które nie należą do Boga i że będziemy przechodzić pewne oczyszczenie, że Bóg wypróżni z nas to, co nie pochodzi od Niego i wleje w nas to, czym On jest, w zasadzie siebie. I to był trudny zeszły rok, dosyć trudny dla naszej społeczności, ale bardzo uwalniający. Na początku tego roku dostaliśmy słowo: oczekujcie dobrych rzeczy ode mnie. Chcę wam powiedzieć, że mamy marzec, ochrzciliśmy już dwie osoby. W zeszłym tygodniu poszliśmy na miasto modlić się o ludzi, jak mamy w zwyczaju. Bóg w spektakularny sposób uzdrowił trzy osoby. Nie przeze mnie, nie przez pastora i chwała Bogu, ale zrobił to przez moją żonę, zrobił to przez inne osoby. Masę ludzi usłyszało Ewangelię i dziękuję Mu za to, jak nas teraz prowadzi, gdzie jesteśmy. I to, co chcę wam powiedzieć, to to, że po burzy zawsze przychodzi ładna pogoda. Że czasami jest w naszym życiu czas burzy, czas czegoś, co, gdzie nie jest nam dobrze, gdzie nie jest nam wesoło, gdzie jest nam ciężko, ale zawsze przychodzi ten moment pięknej pogody. Dzisiaj jesteśmy bardziej kościołem domowym, ponieważ spotykamy się po domach. Nie mamy niedzielnych nabożeń, dlatego mogę sobie pojechać tu i tam. Ale mamy świetne spotkania w piątki i w soboty. I dziękuję Bogu za to, co teraz pośród nas robi. Wierzę, że każde miejsce, każda społeczność ma swój czas. Czas, który musi wyczuć. Musi wiedzieć, czego teraz On od nas chce. Bo nie należymy do samych siebie. Należymy do Niego. Tak? Amen? Więc dziękuję, że dzisiaj mogę tutaj być. Jestem Bogu za to wdzięczny. Przepraszam, że tak przyszedłem na ostatnią minutę, ale wracam z Kędzierzyna Koźla, wracam z pracy. Ale chwała Bogu za taką pracę. Chciałbym dzisiaj mówić o czterech zasadach bezpieczeństwa. Myślę sobie, że jeżeli kupujemy nowy samochód, drogi nowy samochód, to zdajemy sobie sprawę z tego, że on będzie zwracał na siebie uwagę, że będą ludzie, którzy zwrócą na niego uwagę w tym dobrym znaczeniu, powiedzą: wow, mój sąsiad kupił sobie taki fajny samochód, wow, mój brat ma taki wspaniały samochód, super, że Bóg mu tak błogosławi, super, że mu tak idzie. Ale wiecie, znajdą się też tacy ludzie, którzy pomyślą sobie: ja muszę mieć ten samochód. I niekoniecznie będą mieli na myśli to, że będą chcieli go kupić. Więc co się dzieje, kiedy kupujemy drogi, wspaniały, ładny samochód? Dzieje się tak, że pierwsze, co myślimy, to myślimy, żeby go dobrze zabezpieczyć. Nowe samochody mają alarm, ale my mamy też taki alarm w głowie, więc mając nowy samochód, zakładam, że jesteśmy mądrzy, mamy też już piękny dom, który ma monitoring i duże ogrodzenie i stawiamy tam ten samochód i tam też jest alarm, który chroni nasz samochód i ogrodzenie, które chroni nasz samochód i wykupujemy pakiet ubezpieczeń, by chronić ten dom i chronić ten samochód. Dlaczego? Bo po prostu jesteśmy mądrzy, chcemy robić, nie chcemy sobie zaszkodzić, nie chcemy utracić tego, co tak ciężko przyszło nam zdobyć, co tak ciężko przyszło nam pozyskać. Dziękujemy za to Bogu, ale w jakiś sposób się zabezpieczamy. I od roku czasu zadawałem sobie wiele takich pytań, co w życiu jest najcenniejsze, co w życiu liczy się najbardziej, o co tak naprawdę chodzi. I myślę, że wielu z nas doszło do takiego punktu, że zobaczyło, że najcenniejsze, co nas w życiu może spotkać, to relacje miłości, to relacje przyjaźni, to więzi z innymi ludźmi. Pewne statystyki pokazują, pewne badania mówią o tym, że 85% satysfakcji czerpiemy właśnie z relacji z innymi ludźmi, a tylko 15% z sukcesów zawodowych. Więc relacje to jest temat, jeden z najważniejszych tematów w naszym życiu. Kiedy biorę tą książkę do ręki, kiedy biorę Biblię do ręki I zaczynam czytać różne miejsca. Czytam ją od lat. Uświadamiam sobie, że to jest książka o relacjach. O relacji z Bogiem, ludzie Bóg, o relacji ludzie-ludzie. To jest książka, która mówi o relacji miłości. W zasadzie to jest list miłości, list miłosny, który pokazuje, jak prowadzić zdrowe relacje, jak żyć w zdrowych więziach, jak nie rozwalić tego, co jest takie piękne, jak zbudować to, co tak naprawdę jest ważne w naszym życiu, jak posiadać te wspaniałe relacje. Kiedy idziemy przez jakiś czas za Bogiem, kiedy poznajemy Go, kiedy doświadczamy Go, często widzimy, że Jemu chodzi o relacje z nami. Że chodzi Mu o bliską więź z nami. Że to, co najcenniejszego możemy zbudować w naszym życiu i najcenniejszą relację, to jest właśnie relacja z Nim. Od tego zaczynają się wszystkie dobre relacje. Od tego zaczyna się to, czy potrafimy prowadzić relacje z innymi. W Biblii widzimy, że Noe chodził z Bogiem. Mojżesz miał bliską relację z Bogiem i Słowo Boże uczy nas, że nie było drugiego takiego człowieka na ziemi, proroka, tak jest nazwany Mojżesz, który by Boga oglądał twarzą w twarz i który by miał tak bliską więź z Bogiem. Abraham był nazwany przyjacielem Boga. Jezus prowadził swoich uczniów do relacji, nazywając ich przyjaciółmi. Można powiedzieć, że Jezus przychodzi na ziemię, aby wyciągnąć swoją dłoń do przyjaźni. Kiedy obserwujemy Jezusa, to widzimy, że On przekazuje wolę Ojca i mówi już, nie nazywam was sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. Jezus, objawiając nam wolę Ojca, przyprowadził nas w miejsce relacji przyjaźni. Powiedział nam wszystko. Otworzył swoje serce i przekazał nam to, dlaczego żyje, po co przyszedł i o co w ogóle chodzi. Sekretem relacji przyjaźni, a w zasadzie takim kluczem, jest tak naprawdę poznanie drugiej osoby. Jest otworzenie swojego serca. Jest zaufanie. Tak naprawdę za każdym razem, kiedy wchodzimy w relacje, kiedy poznajemy kogoś, kiedy chcemy mieć tą więź, kiedy dopuszczamy kogoś do siebie, decydujemy się na pewnego rodzaju ryzyko. Ryzykujemy, bo nigdy nie wiemy, co nas spotka w tej relacji. Ale wierzymy, że będzie dobrze, chcemy tego. W naturalny sposób idziemy w tym kierunku. Nie musimy się starać, żeby teraz będę się napinał, żeby mieć relacje. Tak jesteśmy skonstruowani, że zawsze do tego dążymy. Potrzebujemy innych wokół siebie. Relacje pociągają za sobą potężne ryzyko, ponieważ to w relacjach, bliskich relacjach, to kiedy kogoś obdarzymy zaufaniem, możemy zostać potężnie zranieni. Może zostać dotknięte coś w nas, co będzie bolało, co będzie potężną raną. Dlatego przyjaźń nie jest tania. Relacje nie są tanie. I zawsze pociągają za sobą ryzyko. Myślę, że do zranień, które są udziałem nas wszystkich, dochodzi z kilku ważnych powodów. Po pierwsze, żyjemy w świecie, w którym jest potężny deficyt miłości. Żyjemy w świecie, którego konto bankowe jest na minusie. Wszyscy chcą tylko brać. Każdy chce zagarniać w swoją stronę. Każdy chce mówić, że u niego jest najlepiej, że on ma najwięcej, że on i każdy bierze. Więc konto miłości na tym świecie jest na potężnym minusie. Ludzie żyją w deficycie miłości. Jesteśmy zranieni i cierpimy na skutek dwóch powodów. Słabości swoich własnych, ograniczeń, braków i słabości ludzi, z którymi postanawiamy iść przez życie, z którymi postanawiamy żyć. To jest nieuniknione. Nieuniknionym jest bycie zranionym. Każdy z nas został zraniony już w swoim życiu. Powiem wam coś więcej. I każdy z nas zranił kogoś. Bez względu na to, jak będziemy się starać tego nie robić, wcześniej czy później to przyjdzie do naszego życia. Wcześniej czy później będziemy szli przez miejsce, gdzie zostaniemy zranieni, gdzie zostanie coś w nas dotknięte. W naszej relacji z Bogiem, w relacji z ludźmi, na każdej płaszczyźnie naszego życia. To jest nieuniknione. Nie możemy przed tym uciekać, ale możemy się nauczyć przed tym skutecznie bronić. I Jezus tego uczył. To słowo nas o tym uczy. Ale zanim to zrobimy, zanim porozmawiamy o tych czterech zasadach bezpieczeństwa, które dzisiaj wyraźnie widzę i które mogą nam pomóc, byśmy przez to życie szli uśmiechnięci i zwycięzcy, chcę zobrazować, czym jest zranienie. Bo wszyscy dobrze sobie zdajemy sprawę z bólu, który płynie ze zranienia. Wiemy, kiedy na przykład jesteśmy zmęczeni fizycznie. Wtedy położymy się do łóżka i chce się nam, wyśpimy się albo zjemy coś lepszego, poprawimy sobie humor, zregenerujemy się, odpoczniemy. Ale wiecie, ze zranieniem jest często tak jak ze zmęczeniem psychicznym. Wiecie, że my nie widzimy, kiedy jesteśmy zmęczeni psychicznie, widzimy tylko pewne rezultaty i pewne skutki naszego zmęczenia, pewne symptomy naszego zmęczenia takiego psychicznego. Natomiast nie widzimy, nie przychodzimy taki, o, jestem zmęczony psychicznie, muszę się położyć spać. Nie, łapiemy się, że jesteśmy drażliwi, że wybuchamy, że płaczemy, albo że się skrajnie śmiejemy. Różnie na to reagujemy. Widzimy jakieś symptomy. I chciałbym prosić kogoś tutaj na ochotnika. Chodź. To się zmywa. Ja mu tylko trochę rękę pomaluję. Nie, bluzę nie, tylko rękę pomalujemy. To jest zmywalny mazak. Naprawdę, on tylko tak wygląda. Zobaczcie, kiedy mamy do czynienia ze zranieniem fizycznym, bardzo mocno widzimy rozcięcie, siniaka, czegoś, co sprawiło ból. Większość normalnych osób wie, co z tym zrobić. Większość normalnych osób, powiedzmy, że to jest woda utleniona, albo nie, dzisiaj mamy lepsze lekarstwa, srebro wpłynie, tak, popsika. Oczywiście użyję czystego bandażu i zrobi to profesjonalnie. Możesz to na razie z tym zostań. Jeszcze. O. Tu powinno być takie coś. Ale wracam z pracy, pamiętajcie. Zobaczcie, kiedy zostaniemy zranieni, w jakiś sposób każdy z nas wie, co z tym zrobić. Pójdzie, odkazi ranę, tak? Da sobie jakąś maść, jakieś lekarstwo. Może zaaplikuje sobie tabletkę przeciwbólową. Zawinie rękę, żeby ta rana nie została ponownie zabrudzona, a tym samym zakażona. Kiedy lekceważymy... Dzięki, usiądź na chwilę. Kiedy lekceważymy momenty zranienia, kiedy przechodzimy bokiem obok czegoś negatywnego, co się wydarza w naszym życiu, robimy sobie wielką krzywdę. I w pewnym sensie my, chrześcijanie, potrafimy stosować takie nakładki. Nazywam to taką nakładką. No nie można być zranionym. Trzeba przebaczać. I bardzo często jest to takim mechanizmem wypierania czegoś, co jest prawdziwe w naszym życiu. Bólu i zranienia. Jeżeli zlekceważymy zranienie, to może dojść do poważnych powikłań. Jakiś czas temu znajomy opowiadał mi o chłopaku, którego miał w grupie młodzieżowej, który wbiła mu się gdzieś drzazga i chodził z tą drzazgą przez jakiś czas. Nie pozwolił jej sobie wyciągnąć. Wiecie, skończyło się to tym, że stracił 3 palce. Mała drzazga. 3 palce. Kalectwo na całe życie. Brak 3 palców, trzeba się uczyć na nowo coś chwytać, trzeba się nauczyć z tym żyć. Mała drzazga, doszło do zakażenia i nie ma trzech palców. Chciałbym wam powiedzieć, że zranienie jest to coś, czym trzeba się bardzo świadomie zająć. I pierwszą właśnie taką zasadą bezpieczeństwa jest umiejętność przebaczania, jest zrozumienie, czym jest przebaczenie. Ktoś pięknie powiedział takie słowa: jeśli zostałeś skrzywdzony, to przebaczenie jest prezentem zrobionym samemu sobie. Kiedy już sobie uświadomisz, że chodzisz ze zranieniem, że masz ból, że w swoich postawach dostrzegasz coś, czego wcześniej nie było, że trudno ci przychodzi się modlić, że są ludzie, których kiedy przywołujesz przywołujesz z pamięci, o których zaczynasz myśleć i podnosi ci się adrenalina, otwiera ci się scyzoryk w kieszeni, to musisz wiedzieć, że jest źle. Wielu ludzi rani dlatego, że zostało zranionych. My ranimy dlatego, że czasami jesteśmy nieświadomi tego, co mówimy, jak to wpływa na wrażliwość innej osoby. Zranienia rodzą się też z tego, że zmienia się sposób myślenia ludzi. Podejmują inne decyzje. Ale kiedy już zobaczymy, że nas to spotkało, to nie uciekajmy przed tym. To nie zostawiajmy tej krwawiącej rany i nie chodźmy z nią, albo nie mówmy: nie, nie, to nie boli. W zasadzie muszę o tym zapomnieć. Nie, nie, nic się nie stało. Tak naprawdę tego nie ma. Albo nie usprawiedliwiajmy tego: a, spotkało nas to dlatego, że byłem taki nieostrożny. No cóż, głupi byłem. I dalej zostawiamy to. Kiedy masz do czynienia ze zranieniem, musisz się nim zająć. I jedyną właściwą zasadą postępowania ze zranieniem jest to, aby przebaczyć. Przebaczenie jest lekarstwem. Jest tym antidotum, jest tym odkażeniem tej rany, jest tą wodą utlenioną. Jest to prezent, który możesz sobie wyświadczyć. Przebaczenie jest trampoliną do lepszego jutra. Znam ludzi, którzy zostali potężnie zranieni. Znam kobietę, która została zraniona przez swojego męża. Popadła w alkoholizm. I znienawidziła. Miała dwójkę małych dzieci. Ale jak tylko wracała z pracy, potrafiła usiąść, pić przez cały swój wieczór, czasami przez dłuższą część nocy, wyzywając człowieka, który już zaczął żyć nowym życiem, swoim życiem, przeklinając go. Ta tragedia miała miejsce, ta tragedia, można powiedzieć, była podwójna, ponieważ ona doprowadziła swoje życie do ruiny, a za każdym razem, kiedy go przeklinało, żeby cię pokręciło na środku drogi, takie były dosłownie jej słowa, rzucanie przekleństw, totalnych przekleństw. Ten człowiek dostał wylewu na ulicy. Zranienie doprowadza ludzi do obłędu. Zranienie doprowadza do choroby psychicznej. Zranienie może doprowadzić do wielu nałogów. Zranienie może doprowadzić człowieka do miejsca, kiedy traci kontrolę nad swoim życiem. Kiedy wszystko wymyka mu się spod kontroli. Kiedy nie panuje nad tym, co mówi, nad tym, co czyni. Zranienie otwiera drzwi ciemności, demonom. Zranienie rujnuje wszystko, co spotka na swojej drodze. Tak jak zakażona rana doprowadzi do tego, że możemy stracić trzy palce albo rękę, a nawet do zgonu może doprowadzić zakażenie, do zakażenia krwi i do zgonu, tak samo zranienie jest raną, której nie widzimy w sercu. Chcemy relacji. Nikt nie chce zranień. Nikt nie dąży do zranień. Tak samo jak większość normalnych ludzi nie dąży do tego, żeby kogoś zranić. Ale nie unikniemy tego. Dzisiaj możemy się nauczyć przed tym bronić. Dzisiaj możemy przyjąć i zobaczyć, odświeżyć to, co mówi do nas Słowo Boże na temat tego, czym jest zranienie. Jak Cztery zasady bezpieczeństwa, które pozwolą nam trwać w zdrowych relacjach z Bogiem i z ludźmi. Więc wyświadcz sobie tą przysługę. Kup sobie ten prezent. Przebacz. Przebaczenie to decyzja. Przebaczenie to decyzja o tym, że nie szukasz zemsty, zapłaty. To świadomość tego, że wiesz, że ciebie to spotkało, ale po prostu przychodzisz z tym i mówisz: przebaczam. Przebaczenie to nie usprawiedliwienie. Powiem wam coś więcej. Przebaczenie to nie uzdrowienie rany. Przebaczenie to decyzja, która pozwoliła, to jest jak odkażenie tej rany i zawinięcie jej w bandaż. Ale czas uzdrowienia zależy od organizmu, który został zraniony, od rodzaju rany. Nikt nie może ci powiedzieć, przyjść i powiedzieć: słuchaj, już nie powinieneś czuć tego, co czujesz. Nie pozwalajcie sobie na to. Podziękujcie takim ludziom. Dziękuję, masz tego świadomość. Nikt nie może ci powiedzieć: nie czuj tego, co czujesz. Rana może boleć kilka lat. Musisz to odchorować. Musisz przejść ten etap bólu. Musisz wypłakać swój ból. Musisz wziąć te lekarstwa, które ciebie uzdrawiają, w zależności czego ta rana dotyczy. Ale pozwól sobie na uzdrowienie. Pozwól sobie na to, aby rana zagoiła się we właściwy sposób. Abyśmy mogli normalnie żyć. Wiele lat temu w moim życiu miało takie miejsce, kiedy konkubin mojej mamy pobił ją. Byłem wtedy, to było kilka miesięcy przed moim nawróceniem. I nie wytrzymałem i się na niego rzuciłem. Byłem wraz z moim kolegą. Przepraszam, że takie brudy wam tu opowiadam, ale chciałbym, żebyśmy sobie pewne rzeczy uświadomili. Zobaczyli, że wszystkich nas spotykają podobne rzeczy. Wszyscy jesteśmy ranieni. I jak to na nas wpływa. I kiedy stanąłem w obronie mamy i żeśmy się rzucili na niego, on miał tyle w sobie siły, był wypity, otworzył szufladę i wbił mojemu koledze nóż w brzuch. Ta sytuacja spowodowała, że ja nie mogłem spać po nocach, że budziłem się zlany potem, że kiedy wchodziłem do ciemnych, byłem już 19-latkiem, ale kiedy wchodziłem do ciemnych pomieszczeń, musiałem zaraz zapalić światło. Moje myśli, od tamtej pory przeżywałem cały czas takie napięcie nerwowe. Nie potrafiłem się uwolnić od stresu. Nie potrafiłem przestać czuć strachu. I kilka miesięcy po tym nawróciłem się i kiedy szedłem, Duch Święty do mnie powiedział: podejdź i pierwszy podaj mu rękę. Wiecie, to było koszmarem. Pierwsze to było to, co przeżyłem, a drugie to było to, co Duch Święty do mnie powiedział. To naprawdę było bardzo trudne. I kiedy wróciłem do swojego pokoju, powiedziałem: Boże, nie jestem w stanie tego zrobić. Nie jestem w stanie podejść do tego człowieka i podać mu ręki. Uświadomiłem sobie, że go nienawidzę. Uświadomiłem sobie, że noszę pełno zgnilizny w swoim sercu, że ta rana już została, ta rana zaczęła ropieć. Ale wiedziałem, że za Bogiem tak nie mogę iść. Wiedziałem, że to mnie oddziela od Boga. Duch Święty codziennie przychodził i mówił: przebacz. Dziękuję Mu za to, że tak łatwo ze mnie nie zrezygnował. Myślę, że z nikogo łatwo nie rezygnuje. I kiedy podjąłem tę decyzję, postanowiłem przebaczyć. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj żyjemy w zgodzie. Jestem całkowicie wolny od tych emocji i uczuć. Dzisiaj siadam z nimi przy stole, głoszę im Ewangelię, zapraszam ich do kościoła. Mogę z nimi jeść wspólnie obiad, uśmiechać się do nich i mówić o mojej wdzięczności za nich. Jestem wolnym człowiekiem. Przebaczenie to prezent dla ciebie samego. To prezent kupiony za dużą cenę, ale który da ci wolność. Wolność od tego, w czym możesz się znajdywać. W pierwszym liście Jana, w 4:8, czytamy takie słowa, że Bóg jest miłością, a brak przebaczenia jest odmową, by kochać i w pewnym sensie aktem samobójczym. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, Bóg wzywa nas do miłości. Największy wymiar chrześcijaństwa to nie to, kiedy chodzimy, mamy super dary, głosimy super kazania, pięknie się potrafimy głośno modlić, pozbyliśmy się widocznych grzechów ze swojego życia i może tych niewidocznych, ale wymiar relacji z Bogiem, wymiar naszego życia z Bogiem przejawia się w miłości do drugiego człowieka. I powiem wam, wcale nie do tego, którego tak prosto jest kochać, ale właśnie do tych, których pokochanie jest wręcz niemożliwe. To jest wymiar bycia z Bogiem. To jest wymiar chodzenia z Bogiem. Kiedy kochamy tych, którzy w naszych oczach nie zasługują na tą miłość, deptają po naszej miłości. Pan Jezus zachęcał ludzi do tego, by miłowali swoich wrogów, żeby się o nich modlili, żeby ich błogosławili. To, co odróżni nas od ludzi, którzy nie znają Boga, to właśnie miłość do tych, którzy nie kochają, do tych, którzy krzywdzą. Kiedy otwieramy się na miłość, to tak naprawdę otwieramy się na Boga. Dlatego przebaczenie jest tak istotnym aktem. Dlatego chodzenie bez zranień i uraz jest tak istotne w naszym życiu. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Przebaczenie ratuje najważniejszą relację naszego życia. Relację z Bogiem. Przebaczenie to styl życia. Wiecie, nikt, kto pracuje fizycznie, młotkiem, szlifierką, kombinerkami, kto często jest narażony na to, że sobie coś zrobi w palca, w nogę, w rękę. Kiedy pracowałem jako blacharz samochodowy, miałem praktyki przez 3 lata, pamiętam, odcinałem pas przedni w małym Fiacie i uderzyłem źle w taki przyrząd, który nazywa się hak, to taki hak blacharski. I odprysk stamtąd kawałek metalu, który wbił mi się w wargę. Wiadomo, warga jest mocno unerwiona, leciała krew, zagoiło się, ale po 2 czy 3 miesiącach zobaczyłem, że mam taki czarny punkcik. I coś mi tam pulsuje, coś mnie tam boli. Takie ciepło zacząłem czuć. I stanąłem przed lusterkiem i tak chciałem to wydusić i wydusiłem ten kawałek metalu, tego opiłka. Zawsze jesteśmy narażeni na zrobienie sobie czegoś. I czasami nasza rana jest niewidoczna, nie jest to od razu widoczne. Czasami to może wyjść po jakimś dłuższym czasie. Nie uciekaj przed tym. Wyduś to. Zobacz to. Nie uciekajcie przed problemem. Nie zamiatajmy problemów w swoim życiu pod dywan. Rozprawmy się z nimi. Bóg dał nam do tego odpowiednie narzędzia. Przebaczenie to dezynfekcja rany. To zmiana opatrunku. Przebaczenie jest decyzją, jak już mówiłem wcześniej. Nieusprawiedliwieniem, zapomnieniem. To świadomość tego, co miało miejsce. To świadomość tego, że wyrządzono nam krzywdę. To świadomość tego, że żeśmy zostali zranieni. Tak jak przy pracy. Nie musimy udawać, że nie mamy rany. Więc zrób sobie prezent, bracie, siostro, przyjacielu. I przebaczcie. To sprowadza Boże działanie do naszego życia. To przyprowadza i ratuje tą najważniejszą relację w naszym życiu. I zasada bezpieczeństwa numer 2. Serce pełne pokuty. Zasada numer 1. Serce pełne przebaczenia. Serce pełne pokuty. Zasada numer 2. Jezus jest Bogiem, jest przyjacielem, ale nie kumplem. Wiecie, Bóg mi pokazał, że On chce, żeby każdy z nas poznał Go najpierw jako Boga. Później poznamy Go jako Ojca. Później poznajemy Go jako przyjaciela. Jak w normalnych relacjach z ludźmi są pewne zasady, są pewne słowa proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, dobry wieczór, tak przebywanie z Bogiem pociąga nas do pewnych zasad i przyprowadza nas do miejsca pewnych postaw. Wiem, że dzisiaj pokuta jest to tak, staje się to bardzo niemodnym słowem. Szuka się nawet zamienników, jak mówić o pokucie, żeby nie mówić o pokucie. Ale jest to smutna sprawa, ponieważ każdy grzech oddziela nas od Boga. Każdy grzech oddziela nas od tego, co najlepsze. Oddziela nas od relacji z Bogiem. Od tej bliskości, której tak pragniemy. Od tej bliskości, którą przeżywaliśmy tutaj przed chwilką, kiedy chwaliliśmy Go. Chcemy Jego prowadzenia. Chcemy, żeby do nas mówił. Chcemy, żeby był realny i prawdziwy w naszym życiu. Jest pewna zasada. Tą zasadą jest pokuta. Pokuta to nie poniżanie samego siebie. Pokuta to patrzenie na Boga z właściwej perspektywy. To patrzenie na Boga i na swoje życie z właściwej perspektywy. Tak jak w normalnym życiu zdarza nam się zrobić jakieś głupoty, nie tak się odezwiemy do żony, nie tak postąpimy z dziećmi, w pracy czasami się zachowamy nie tak, jak powinno być, w relacjach mówimy przepraszam, wybacz mi. Czasami tłumaczymy swoje postępowanie, mówiąc stało się to, bo. W życiu z Bogiem jest tak samo. Jeżeli chcemy utrzymać swoje życie w bliskiej relacji z Bogiem, nie zapominajmy przychodzić do Niego i mówić Mu przepraszam. Nie zapominajmy Mu mówić tego, że odwracam się od tego. Nie zapominajmy tego robić, kiedy nam to wskazuje. Jeżeli chcemy utrzymać swoje życie w bliskiej więzi, w bliskiej relacji, chcemy, żeby to się pogłębiało, pozwólmy sobie na to, aby Boga traktować poważnie. Nie jak koleżkę. To nie jest koleżką. On jest przyjacielem. On jest ojcem, ale nie jest koleżką. On nie jest koleżką. W Mateusza 6,19 czytamy takie słowa. Przepraszam, przeczytam to. Wymódlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech święci się Twoje imię, niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego codziennego chleba i przebacz winy, tak jak i my wobec nas winy przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo. Słowa te bardzo wyraźnie pokazują serce, które jest sercem właściwej perspektywy. Serce pokuty. Wpuszczamy coś do swojego życia. Pozwalamy widzieć Boga tym, kim naprawdę jest i przychodzimy do Niego we właściwy sposób. Kiedy modlimy się przebacz, tak jak my przebaczamy, odpuść tak jak my odpuszczamy, ściągamy do swojego życia Boże błogosławieństwo. Pokuta to styl życia, który nie ma nic wspólnego z poniżaniem samego siebie. Nie poniżamy siebie, kiedy wyznajemy swoje grzechy. Nie poniżamy siebie, kiedy widzimy wyraźnie swoje słabości i kiedy z nimi do Boga przychodzimy. W Psalmie 51:4 czytamy takie słowa. Obmyj mnie zupełnie z mej winy i oczyś mnie z grzechu. Dalej czytamy w tym samym psalmie, ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy, sercem skruszonym, przejętym, własnym stanem, nie pogardzisz, o Boże. Kiedy chodzimy w pokucie, chodzimy w uniżeniu. Cały czas pozwalamy, żeby Bóg był przed nami. Ta relacja jest niezakłócona. Kiedy chodzimy w pokucie, potrafimy uniżyć się przed ludźmi, którym powiemy coś nie tak. Potrafimy naprawić to, co jest niewłaściwe. Nie uciekamy. Zauważyłem taką rzecz, że kiedy traktuję sobie pewne sprawy tak lekko z Bogiem, to automatycznie w relacjach z ludźmi moja postawa jest taka sama. Kiedy z Bogiem żyjemy i Boga traktujemy we właściwy sposób, wtedy z ludźmi postępujemy w taki sam sposób. Kiedy potrafimy przeprosić Boga, przepraszamy ludzi. Więc choć miejmy serce pełne pokuty. Kiedy zrobimy coś głupiego, przeprośmy, naprawmy to. Tak możemy sobie poradzić, by relacje były niezakłócone. Tak możemy doprowadzić do tego, że ludzie, którzy mogą się przez nas czuć skrzywdzeni, a my nie mamy tej świadomości, że oni są skrzywdzeni, nie każdy umie z tym przyjść, ale kiedy my chodzimy w pokucie, kiedy my naprawiamy, przepraszamy za swoje błędy, kiedy mamy ich świadomość, wtedy wiele rzeczy się rozwiązuje. I wiecie, i doświadczyłem w swoim życiu tego, że powiedziałem coś takiego, co w moim przekonaniu było zwykłym żartem, ale dla pewnej osoby to było bolesne. Ja nawet nie zażartowałem z tej osoby, ale wiecie, przyszło coś takiego, że taka świadomość, w której pomyślałem sobie, chyba powiedziałem coś niewłaściwego. I zapytałem o to, jak się czuję. Przeprosiłem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że widziałem, jak duże problemy rodzą się z małych żartów. Jak duże problemy rodzą się z błahych słów. Jak wielu ludzi czasami jest zranionych przez mały odłamek, tylko dlatego, że ktoś nie miał właściwej postawy. Kochani, zachęcam was do tego. Jesteśmy uczniami, stosujmy to, czego się uczymy. Czasami mam takie wrażenie, że mamy głowę nabitą taką wiedzą, a posłuszeństwo do tego jest takie malutkie. Mówię o swoim życiu oczywiście. Zasada bezpieczeństwa numer 3. Serce pełne wdzięczności. Wdzięczność jest również stylem naszego życia. Może być stylem naszego życia. Z wdzięcznością jest trochę tak jak z zakochaniem. Kiedy się zakochamy, mamy te motylki, wszystko jest bardzo fajnie, okazujemy drugiej osobie uczucie, kupujemy prezenty, zapraszamy do kina. Wiecie, co robimy, tak? Patrzymy na życie przez różowe okulary, dobrze się czujemy, mamy więcej energii, jesteśmy w stanie zrobić wszystko, o co nas poprosi. Ale z uczuciami jest jak z pogodą. Ona się zmienia. Ponoć nawet nasze uczucia, emocje są kształtowane przez rzeczy, które jemy. Czyli może zjeść pewną rzecz, a na drugi dzień jesteś smutnym i nie wiesz dlaczego, albo na odwrót, bo twój organizm coś trawi. Nie jestem lekarzem ani naukowcem. Ponoć tak jest. Wiecie, gdybyśmy mieli postępować i być Bogu wdzięczni, w ogóle ludziom wyrażać wdzięczność tylko wtedy, kiedy będziemy to czuli, kiedy poczujemy się wdzięczni, bo ktoś dla nas coś zrobi, to nie jest styl życia. Na takie zachowanie stać każdego. Wszyscy od czasu do czasu komuś dziękują. Ale chodzenie w tym, że jesteśmy cały czas wdzięczni, w tym, że doceniamy, rozpamiętujemy te dobre rzeczy, jest przeciwieństwem krytyki. Jest przeciwieństwem tego, że przychodzimy i widzimy, co się dzieje wokół nas. Przychodzimy i widzimy, że żona dzisiaj zrobiła pranie. I to nie jest takie, wiecie, no każdy robi pranie. Możesz tak do tego podejść. Tak samo jak możesz podejść, Jezus umarł za wszystkich. I kiedy obudzisz się rano, nie powiesz Mu, dziękuję Ci, Panie, że należę do Ciebie. Tak samo, kiedy żona pójdzie i coś zrobi fajnego albo zwyczajnego, a Ty powiesz, dziękuję Ci, że to dla mnie robisz. Wdzięczność to styl życia. Kiedy mamy serca pełne wdzięczności, życie jest prostsze. Czy czasami ogarnia was taka nostalgia, taka nuda, że każdy dzień wygląda tak samo, codziennie wstaję o 8 rano, idę do tej pracy, wykonuję te same czynności i człowiek sobie tak myśli, jejku, ile to będzie jeszcze trwało. Wiecie, ja łapię się na takich momentach, kiedy po prostu mi się nie chce, kiedy wydaje mi się, że to wszystko jest takie nudne. Już tak to poukładałem, nauczyłem się w tym żyć, to staje się nudne. Ale kiedy sprowadzam swoje serce do wdzięczności, kiedy zaczynam Bogu dziękować za to, co mam, kiedy uczę się tego robić wbrew swoim uczuciom, dziękuję za to, że za mnie umarł, że dalej do Niego należę, że moje grzechy są przebaczone, że niebo będzie wypełnione przyjaciółmi Boga, a ja jestem Jego przyjacielem i tam idę, jestem szczęśliwy. Życie nabiera kolorów. Kiedy dziękuję Bogu za to, jaką mam pracę, doceniam ją. staram się bardziej. Nic tak nie wpływa na relacje w każdym wymiarze, jak bycie wdzięcznym i docenianie. Kiedy chodzimy kiedy doceniamy innych, jesteśmy wdzięczni za wszystko, wtedy nie zauważamy masę błędów innych ludzi. Bo po prostu jesteśmy wdzięczni. Kochanie, chcesz kawy? O, dziękuję ci. Małe rzeczy są wspaniałe. Życie składa się z małych, wspaniałych rzeczy. Serce pełne wdzięczności to serce, które sprowadza cały czas Bożą obecność do naszego życia. To jest ważna rzecz. Wielu ludzi na początku idzie, cieszy się Bogiem i za moment przychodzi jakiś taki moment, mówię tu szczególnie o nowych osobach, że ta radość gdzieś od nich odchodzi. Często to nazywamy miłością, tą pierwszą miłością, ale zauważyłem, że bardzo często jest to związane z tym, że przyzwyczaili się do tego, co mają. Przyzwyczajamy się do tego, co mamy i traktujemy to jako normę. Wczoraj zawiozłem pewnej rodzinie drzewo i przychodzę tam i oni tacy szczęśliwi. Ja się pytam, czemu wy tacy szczęśliwi jesteście? No bo będziemy mieli ciepło i mamy prąd. I tak sobie pomyślałem, przecież chyba wszyscy mamy ciepło i każdy ma prąd. Ale im się skończyło drzewo, do którym mogli ogrzewać mieszkanie. I w tym samym czasie, kiedy myła głowę, wyłączyli prąd. I zimna woda, która była z ogrzewacza takiego elektrycznego, leciała na jej głowę. Te rzeczy, które dotykamy na co dzień, których nawet nie zauważamy, one w jednym momencie mogą uczynić nas bardzo nieszczęśliwymi ludźmi. Wystarczy, że zabiorą nam prąd. Wystarczy, że zabiorą nam telefon i SMS-y. Bądźmy wdzięczni za wszystko, co mamy. Bądźmy wdzięczni za to, w jakim miejscu teraz jesteśmy. Tylko akceptacja tego miejsca w naszym życiu pozwala nam przejść do kolejnego etapu. Możemy utknąć w tym etapie, w jakim jesteśmy, tylko dlatego, że będziemy chodzili i się dołowali. Nie będziemy doceniać, nie zauważymy nawet tego, co Bóg robi w naszym życiu. Psalm setny, 4-5 werset zachęca nas, by kiedy stajemy przed Bogiem, chwalić Go, bo Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Ale wiecie, nie musimy tego robić tylko w niedzielę, rano. Możemy cały czas żyć z tym nastawieniem. Czasami spotykamy się z ludźmi, z którymi nie lubimy rozmawiać, albo ciężko nam przychodzi prowadzenie relacji i rozmowy. Ale kiedy zaczynamy sobie zadawać pytanie, za co mogę być wdzięczny w rozmowie z tym człowiekiem, uwierzcie mi, usłyszycie coś, za co będziecie wdzięczni. To naprawdę tak działa. Apostoł Paweł mówił o tym, że żył w niedostatku, że żył w brakach, w prześladowaniach. A mimo to każdy swój list zaczyna od niesamowitej chwały dla Boga. Docenienie świętych za ich wiarę. Wynajduje te wszystkie dobre rzeczy, które może innym powiedzieć. Nie uzależniaj swojej wdzięczności od tego, jak dzisiaj wygląda swoje życie. Zobacz to, co naprawdę przychodzi do twojego życia, co zostało ci dane. Kiedy nie masz już nic, możesz być wdzięcznym za to, że żyjesz i że Bóg jest z tobą. Nie bądźmy tylko jak dzieci, które cieszą się prezentami. Bądźmy tymi, którzy zawsze cieszą się dawcą prezentów. Cieszmy się Mikołajem, który żyje, naszym wspaniałym Bogiem. Zauważyłem też taki mechanizm, że kiedy kupuję coś moim dzieciom i one za moment to odłożyły na półce, nawet nie zdążyły mi podziękować, to wiecie, mija naprawdę dłuższy czas, kiedy znowu coś im kupię. Naprawdę tak jest. Nie dlatego, żebym tak planował, bo się obraziłem czy coś. Ale kiedy kupiłem prezenty i moje dzieci to przeżywały, przychodziły wszystko, na grupie się chwalili moim braciom z kościoła i w ogóle, i chodziły i cieszyły się tym dzień po dniu, dzień po dniu. Ja już myślałem, jaką kolejną rzecz im kupić, co dla nich zrobić. Wdzięczność sprowadza Boże działanie do twojego życia. Tak jak my, rodzice, jesteśmy zachęceni przez postawy naszych dzieci, by coś dla nich robić, tak również wpływamy na Boga, naszą postawą, by z Nim bliżej być. I zasada bezpieczeństwa numer 4, pakiet ubezpieczenia numer 4. Serce pełne uwielbienia. Ale wiecie, nie mam na myśli śpiewania piosenek, grania. Prawda jest taka, że nie wszyscy jesteśmy nawet do tego zdolni. Spotkałem ludzi, którzy, przepraszam za wyrażenie, mówią, że takie śpiewanie jest takie jakieś babskie. Przepraszam wszystkie panie. Ja uwielbiam to robić. Uwielbiam, jak tacy piękni ludzie stoją. Ja po prostu sobie myślę, jaki czad będzie w niebie, co tam będzie się działo. Jeżeli ja tu mogę przeżywać takie rzeczy, to co dopiero będzie tam? Ja, wiecie, od razu czuję Bożą obecność. Moje emocje gdzieś tam fruną. Moje serce otwiera się na Boga, więc żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ja nie mam nic przeciwko uwielbieniu. Ja kocham to robić. Cieszę się, że są ludzie, którzy potrafią to robić w tak fajny sposób, profesjonalnie. Wiedzą, czym jest granie i śpiewanie. Ale w liście do Rzymian List do Rzymian 12, pierwszy i drugi werset, czytamy takie słowa. Zachęcam was, bracia, powołując się na miłosierdzie Boga, abyście oddali swoje ciała na ofiarę, żywą, świętą i miłą Bogu, na dowód, że Mu służycie z pełnym przekonaniem. Nie podporządkowujcie się już więcej wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża wasz nowy sposób myślenia, tak byście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Prawdziwe uwielbienie to złożenie swojego ciała, to powiedzenie swojemu ja, już nie ty, ale Bóg. To, co zachowuje nas w zdrowiu, to umiejętność szukania Boga i mówienia: Panie, nie moja wola, ale Twoja. W każdej sytuacji. Nawet kiedy zastanawiasz się nad zranieniem, nad miejscem swojego życia. Wiecie, słowo ofiara to takie słowo, które trochę pochodzi od Boga. Ponieważ ono mówi o tym, że coś zostało złożone, coś umarło. Coś zostało zabrane i nie można tego przyjąć z powrotem. Nie możesz tego odebrać z powrotem. Nie możesz pójść dać ofiarę i z powrotem przyjąć to i z tym chodzić. Złożenie swojego ciała to jest życie z nastawieniem dla innych. To nie jest szukanie tylko tego, co dla mnie, ale to jest szukanie tego, co dobre dla innych. To nie jest tylko zagarnianie w swoją stronę, ale to ofiarowanie siebie, swojego czasu, swoich talentów, swoich pieniędzy. To poddawanie swojego ja. Czasami mamy tak dużo do powiedzenia, ale wokół nas są ludzie, uwaga, którzy są bardziej błogosławieni, bo są cisi. Bo potrafią przemilczeć pewne sprawy, które mogą coś kiedy mogą coś powiedzieć. Ale my możemy się uniżyć. My, którzy potrafimy tak wiele mówić, zamilknąć na chwilę, żeby to oni mogli coś powiedzieć. Wiecie, ja całe życie gadałem, zagadywałem wszystkich. Kiedy zbliżamy się do Boga, Bóg nam to pokazuje, że wszędzie, gdzie się pojawiamy, jest nas, pomieszczenie staje się pełne nas, a nie pełne Jego. Żyjmy tak, żeby mieć zdrowe relacje, pozwól wszędzie, gdzie pójdziesz, wszędzie, gdzie zagościsz, wszędzie, gdzie zawitasz, aby On tam był na pierwszym miejscu. I czasami wiąże się to z tym, że złożymy że umrzemy dla pewnych wypowiedzi, dla pewnych słów, dla pewnych zachowań. Po co? Żeby inni mogli to zrobić. To jest siła. Ta sama siła jest widoczna w Jezusie. Bóg, który przyszedł i umarł na krzyżu jako słabeusz. Tak sama siła tkwi w ludziach i w zdrowych relacjach. Ludzie, którzy chcą mieć zdrowe relacje, to ludzie, którzy potrafią się uniżyć. Ponieważ nie ma zranienia, konfliktu, który nie mógłby być zażegnany przez większe uniżenie jednej ze stron. Tylko jakiej? Niech to będzie nasza strona. Bracie i siostro, przyjacielu, żyj zwycięskim życiem. To jest złożenie swojego ja, pogrzebanie swojego ciała. Takie niemodne dzisiaj. To nie łechce. To nie dodaje skrzydeł. To bardzo często boli. Ale chcę wam powiedzieć, że to boli tylko w tej pierwszej fazie. To boli tylko w tej pierwszej fazie, kiedy umierasz. Później już nie reagujesz. Mogą mówić o tobie wszystko. Mogą wszystkie psy na tobie powiesić. Mogą strzelać do ciebie z każdej amunicji. Każdą broń, każdą włócznię, strzałę mogą rzucić w twoją stronę, ale od ciebie się to odbije. Dlaczego? Bo ty już nie żyjesz. Bo ciebie tam nie ma. Tam stoi twój Pan w twojej powłoce. Pozwólmy sobie na to, żeby żyć prawdziwym zwycięstwem. Kiedy kogoś zakrzyczysz i przegadasz, to jest żadne zwycięstwo. Żadne. Kiedy komuś udowodnisz jego winy, to jest żadne zwycięstwo. Nawet kiedy wybronisz się z tego, co tobie zarzucają, to nie jest żadne zwycięstwo. Kiedy Poncjusz Piłat skazywał Jezusa, miał świadomość, że on jest niewinny. Nawet jego żona przyszła i powiedziała, że w nocy miała sen. Puść tego niewinnego człowieka, bo w nocy wiele przez niego wycierpiałam. Nie mogłam normalnie spać. Myślał, że jak obmyje ręce, to zrzuci winy na innych. Nie zrzucił w tym znaczeniu. Prawdziwe życie przychodzi do nas przez śmierć. Dlatego spotykają nas te wszystkie rzeczy. Dlatego nawet kiedy jesteś zraniony, to jest lekcja, z której możesz wyciągnąć dobre wnioski. To jest trampolina do lepszego jutra. To jest miejsce błogosławieństwa. Wiecie, zanim przyjechałem do Prudnika, wiedziałem o Kościele wszystko. Współczuję. Dzisiaj mam taki szacunek dla swojego pastora, jakiego wtedy nie miałem. Nie wiem, jak ten człowiek mógł ze mną wytrzymać. Ja wiedziałem wszystko. Ja miałem wszystkie koncepcje, wiedziałem wszystko na temat zakładania kościoła, prowadzenia kościoła. Po 5 latach dochodzę do miejsca, że mam same pytania. Ale wiem już, gdzie te pytania kierować. Wiem, jak uzyskiwać odpowiedzi. Wiem, kiedy one przychodzą. Jeżeli jesteś dzisiaj w trudnym miejscu, zachęcam cię też do postu. Przeżywamy niesamowite rzeczy, kiedy uniżamy się przed Bogiem. Zachęcam was do tego. To są zakopane narzędzia, które Pan Bóg nam dał. Niemodne. Dzisiaj jest modne tylko jak dobrze się ubrać, jak fajną muzykę pośpiewać i wiele takich rzeczy. Zresztą fajnie, że one są. Ale odświeżmy to, co Bóg nam daje, żeby prawdziwe zwycięstwo przyszło do nas, do naszego życia. Za każdym razem od jakiegoś czasu, kiedy wychodzimy, pościmy kilka dni wcześniej. Wiecie, to co ostatnio widziałem, kiedy moja żona na placu zabaw podeszła do dziewczyny, która była cała poobijana, nakładała na bolące miejsca ręce, ona tylko płakała, że ból odchodzi. Kiedy podchodziliśmy do chłopaka i Bóg nam dał słowo wiedzy, że on ma potężne skrzywienie kręgosłupa i ból przy oddychaniu. I kiedy podeszliśmy do niego i powiedzieliśmy mu, słuchaj, boli cię kręgosłup? A on mówi, no tak, a kogo nie boli? Ale ciebie boli, jak oddychasz. On powiedział, no tak, skąd wiesz? Poczekaj, tylko ci coś damy. Położyliśmy na niego ręce. Po pierwszym razie powiedział, że boli mniej. Po drugim razie powiedział, że nie boli go nic. Mówi, że ma 18. A ja mówię, to masz prezent od Pana Boga. Pozwólmy się Mu prowadzić. Bóg ma dla nas coś więcej. Wszystko, co do tej pory przeżywamy, to jest jakiś początek. Brodzimy gdzieś po kosteczki w wodzie. Przeprowadźmy się, pozwólmy przejść sobie przez to zranienie. Zróbmy sobie ten prezent, przebaczmy wszystkim, żyjmy przebaczeniem. Czasami jak się podchodzi do ludzi i mówi się, dzień dobry, przepraszam, my się modlimy o uzdrowienie, albo wiecie, te teksty, które w uszach ludzi brzmią jak totalna głupota, nawet w naszych uszach one dziwnie brzmią. Człowiek zostaje obrzucony różnymi epitetami. Ale kiedy widzicie dotkniętą osobę, która płacze, albo później do ciebie pisze, proszę pana, nie wiem, kim wy jesteście i co wy robicie, ale ostatnio, jak żeście się o mnie pomodlili, to zostałam uzdrowiona z zakrzepicy. Mieli mi obciąć nogę, noga jest zdrowa. Wtedy zaczynamy inaczej patrzeć na świat i na to, co robimy. Idźmy i kochajmy ludzi, tak jak kochał Jezus. Pójdźmy do nich w taki sam sposób, jak szedł Jezus, uzdrawiając ich, uwalniając od złych duchów, modląc się i ucząc ich wykonywania tego słowa. Kończąc już, zachęcam was do jednej rzeczy. Jeżeli jesteśmy uczniami, to chciałbym, żebyście przez moment pomyśleli, czego dzisiaj żeście się nauczyli. Co dzisiaj możecie wprowadzić w czyn w waszym życiu. I co dzisiaj możecie obiecać Bogu. Co przed Nim możecie postawić, czym się zajmiecie. Co będziecie robić, czego nie będziecie robić. Co odrzucicie od swojego życia. To jest pierwsza rzecz. Chciałbym, żebyśmy się w praktyczny sposób pomodlili. Żebyście w praktyczny sposób podeszli do Pana Boga. I druga rzecz. Jeżeli Go naśladujemy, to kto z waszego otoczenia potrzebuje usłyszeć tego, czego wy dzisiaj żeście się uczyli? Kto potrzebuje usłyszeć o zranieniu i przebaczeniu? Kto potrzebuje usłyszeć o Bożej miłości? O Chrystusie, który cierpiał na krzyżu? Komu możecie to powiedzieć? To nie jest tylko dla was. Jeżeli to dzisiaj tylko usłyszycie i to nie pójdzie dalej, chcę wam powiedzieć, znowu tylko coś urosło w waszej głowie. Pan Jezus uczył przez 4P. Wiecie, co to jest 4P? To jest bardzo ważna metoda w naszym Kościele. Po pierwsze, pokazał. Po drugie, powiedział. Po trzecie, pozwolił zrobić. A po czwarte, poprawił, kiedy coś nie wyszło. Róbmy to, co dzisiaj się uczymy. Powiedzmy komuś. Później pokażmy, jak to wygląda w naszym życiu. Za każdym razem ostatnio, kiedy komuś głoszę Ewangelię, biorę osoby z mojego kościoła, które wiem, że nie są aktywne w głoszeniu Ewangelii. To nie jest styl ich życia. I mówię, chodź zobaczysz, jak to robię. I dzisiaj ludzie, którzy mówili, że myśleli, że to tylko dar trzeba, że to tylko mogą robić osoby, które mają dar głoszenia Ewangelii, chodzą i głoszą Ewangelię. Jeżeli chcemy przyspieszyć przyjście Pana Jezusa, to musimy być wszyscy zaangażowani w Jego Królestwo, w zdobywaniu ludzi, w zanoszeniu im tego, czego sami się uczymy. Nie chodzi o nas. Nieważne, co myślą o nas. Ważne, co myślą o Jezusie i czy Go znają, czy stali się Jego uczniami. 2 dni temu przyprowadziłem człowieka do mojego domu, wyszedł gdzieś tam z więzienia. Oczywiście kogoś tam... I tak jak to mam w zwyczaju, zacząłem go nauczać 4 praw duchowego życia i zacząłem mu pewne rzeczy mówić. I wiecie, demon zaczął się manifestować. Kiedy zacząłem do niego mówić, i łaską zbawieni jesteście, i łaską zbawieni, facet zaczął się cały telepać. Uwalniamy ludzi. Oni wchodzą w nowe życie. Bóg jest taki sam. On się nic nie zmienił. Bracie i siostro, pytanie, czy pójdziesz? Czy pozwolisz sobie na tą śmierć i czy pójdziesz? Kto z twojego otoczenia powinien zostać zachęcony? My nikomu nie każemy. My jesteśmy do tego, by zachęcać, zapraszać ludzi do tego miejsca, w którym jest życie, do Jezusa. Kto potrzebuje tej historii? Kto potrzebuje usłyszeć o przebaczeniu, o wdzięczności, o sercu pełnym pokuty? Kto? Z waszych przyjaciół, z waszych znajomych, z waszego kościoła, z waszych rodzin. To jest też rzecz. Czy będziecie na tyle odważni i powiecie, Panie, mam dosyć tego. Mam dosyć słuchania kolejnych kazań. Wstanę teraz, przyjmuję to, uczę się, podejmuję teraz taką decyzję. Proszę Cię, przeprowadź mnie przez to i poprowadź mnie do tych osób, które chcesz, żeby to usłyszały. Bądźmy praktyczni. Nie sprowadzajmy naszego życia z Bogiem do niedzielnych nabożeństw i siedzenia w ławkach. To jest tylko miejsce, gdzie możemy wspólnie ze sobą być, gdzie możemy się zachęcić, gdzie możecie przyjść i powiedzieć za tydzień na nabożeństwie: ja to wprowadziłem w życie, wydarzyło się to i to. Wszyscy będą się cieszyć, może nawet ktoś zacznie ci bić brawo. Zrób to, nie bój się tego. Dlatego funkcjonujemy w taki sposób teraz w Prudniku, bo nie potrafiliśmy zmienić obrazu Kościoła. Dla wielu ludzi Kościół kojarzył się właśnie z tym, co jest teraz. Kościół to styl życia. To poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Wszędzie tam, gdzie jesteś. Pozwólmy się obudzić i poprowadzić do tego, co Bóg dla nas ma. Powiedziałem wam, że ten rok zaczął się dla nas bardzo dobrze i Bóg dał nam słowo, że możemy oczekiwać dobrych rzeczy. Moja żona w poniedziałek pomodliła się taką modlitwą. Panie Boże, dałbyś mi wreszcie jakąś połowę etatu jeszcze w szkole. Mojemu mężowi byłoby troszkę lżej. Najlepiej jako on nauczyć, żebym mogła uczyć plastyki, bo muzyka mi się znudziła. Pół etatu, powiedziała tak. I we wtorek dzwoni do niej Alicja, że pani dyrektor, Alicja to jest osoba z naszego kościoła, która pracuje w jednej ze szkół, i mówi, że tam pani z tej szkoły powiedziała, żeby przekazać Ani, czyli mojej żonie, która w tej szkole ma też umowę, bo mamy punkt katechetyczny, tam na kilka godzin, że w innej szkole potrzebują nauczycielki plastyki na pół etatu. Wiecie, to brzmi śmiesznie, nie przeżywamy tego na co dzień, ale naprawdę, żyjmy z oczekiwaniem dobrych rzeczy do naszego życia, ale chodźmy w posłuszeństwie. Pozwólmy Bogu uśmiercić w nas rzeczy, które już dawno nie powinny żyć. I przywołajmy do życia te, o których On do nas mówi. Wiecie, nie widzę za wielu cudów w Kościele na naszym spotkaniu. Nie widzę tam za wiele cudów, ale widzę cuda na ulicy. Dziękuję. Powstajmy, pomódlmy się. Ale w praktyczny sposób. Jeżeli dzisiaj coś znalazłeś dla siebie w tym słowie, jeżeli tam coś jest, jeżeli przyjmujesz to, co jest mówione, to proszę Cię, powiedz Bogu, jak w praktyczny sposób to zastosujesz w swoim życiu. Zapytaj, do kogo Bóg Cię posyła z tym. Wiecie, najlepiej się uczymy rzeczy, kiedy też o nich mówimy do innych. Kiedy je automatycznie zaczynamy praktykować. Do kogo On Cię z tym posyła? Do kogo z tym pójdziesz? Jeżeli masz też potrzebę, potrzebujesz, żeby się o Ciebie pomodlono, to też zapraszam Cię, wyjść. Chętnie nałożymy ręce, pomodlimy się. Może Bóg coś powie, pokaże. Zachęcam was do tego. Możemy sobie usługiwać. Jest tu pastor Jan, ja tu jestem. Młodzież tutaj jest, która pali się do modlitwy. Wiecie, jak oni chcą się modlić o innych? Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za ten Kościół. Dziękuję Ci za tych ludzi, Panie. Za moich braci, za moje siostry, Panie. Przychodzimy do Ciebie. Panie, chcemy w praktyczny sposób zastosować to, co do nas mówisz. Niech to nie będzie tylko kolejnym słowem, które jak wyjdziemy stąd, szczepniemy siebie i o nim zapomniemy. Pozwól nam, Panie, jedną rzecz wprowadzić w czyn. Pozwól nam. Błogosław każdą osobę, która dzisiaj znalazła coś dla siebie, usłyszała coś dla siebie. Obnażaj serca, Panie. Panie, pokaż, do kogo nas posyłasz. Postaw na naszej drodze ludzi pokoju, których możemy pociągnąć za Tobą. Kieruj nas i daj nam odwagę głosić w każdym momencie naszego życia. Nie tylko wtedy, kiedy idziemy to robić, Panie, ale cały czas. Niech to będzie stylem naszego życia. Panie, tak wielu ludzi potrzebuje tego. Dla tak wielu ludzi to by był skarb, który uratowałby im życie. Poprowadź nas. Amen.